Nagrywam. Witam wszystkich. Dzień dobry na pauzowym klubie książkowym, majowym wprawdzie, ale spotykamy się w czerwcu ze względu na targi książki w Warszawie. Spotkanie było przeniesione na dzisiejszy dzień. Zresztą było kilka terminów do wyboru i ten zresztą mnie również najbardziej pasował. Rozmawiamy o irlandzkiej książce Nocny prom do Tangeru. Kevin Barry jest z nami, tłumacz Łukasz Buchalski. Witamy. Bardzo dziękujemy, Łukaszu, że znalazłeś czas dla nas. Dla naszego klubu. No więc to jest jedna z moich ulubionych pauz. Zaraz powiem, która ona była, bo już powiem szczerze, że nie pamiętam. 18. książka wydawnictwa Pauza, wydana w roku 2020, w kwietniu bodajże, więc początek pandemii. Piękna opowieść. Dla mnie opowieść o życiu i o przemijaniu. A ja bardzo lubię takie klimaty. Także no, jedna z moich ulubionych pauz, fantastycznie przełożona przez Łukasza i zredagowana przez Kamę, tutaj team buchalscy. Nie pierwszy projekt, na którym żeśmy wspólnie pracowali, bo zaczęło się od Mirandy July, pierwszy bandzior. A w ogóle zaczęło się od tego, powiem dwa słowa na temat Łukasza i jak poznaliśmy się. Ja znałam Kamę chyba wcześniej, bo poznałyśmy się przy okazji pracy wydawczej, kiedy Kama pracowała jeszcze w książkowych klimatach. I poszłam na spotkanie na festiwalu Big Book w Warszawie. Spotkanie z Ecetem Elkuran. Dobrze wymawiam nazwisko?
Tak, Ece.
Ece, dobrze. Ecetem Elkuran. To był czerwiec 2019 rok, nie pamiętam. 18.
A 17?
Może 17?
Gdybym powiedział nie, mógł być 18.
18. W każdym razie wiem, że już znałam Kamę, Łukasza jeszcze nie znałam i Łukasz tłumaczył na żywo autorkę na spotkaniu na Big Booku. Wcześniej wiedziałam, że przełożył jej książkę i tak dobrze ją tłumaczył na żywo, że stwierdziłam, że jest po prostu genialnym tłumaczem i że kiedyś będę chciała, żeby coś przetłumaczył dla mnie, kiedy zacznę już wydawać swoje książki w pauzie, bo wtedy jeszcze nie było pauzy, wydaje mi się, albo były same początki pauzy. W każdym razie no, nie mogło być pauzy, bo przecież pierwszy bandzior był drugą książką, czyli to, Łukaszu, musiał być 17 rok. To musiał być 17 rok jednak. Tak mi się wydaje. No nieważne. W każdym razie postanowiłam, że jak będzie jakaś książka petarda, to Łukasz musi ją przełożyć i tą pierwszą książką był właśnie pierwszy bandzior. Książka petarda, Łukasz się fantastycznie sprawdził, potem była druga Miranda July, a potem był właśnie Kevin Barry i Nocny prom do Tangeru. Bardzo duże wyzwanie tłumaczeniowe, prawda, Łukaszu?
Tak, zdecydowanie to na paru poziomach, bo po pierwsze zupełnie inne niż amerykańska proza. To jest niby ten sam język, ale też zupełnie nie. A jeszcze Barry się tym językiem bardzo bawi. I to było wyzwanie, żeby to brzmiało i żeby też nie brzmiało jak każda inna tłumaczona z angielskiego książka, jaką weźmiemy z półki, żeby to było słychać, że to jest irlandzkie. To był jeden z moich celów i mam nadzieję, że się wywiązałem. Dobre opinie słyszałem, przyznaję.
Bardzo dobre, bo to też było wyzwanie pod względem nie tylko takiej irlandzkości, powiedzmy, ale też tego slangu tych postaci, bo to jest dwóch gangsterów, którzy siedzą w poczekalni, czekają na Nocny prom do Tangeru. Nie będziemy może za dużo zdradzać, ale i tak potem wszystko wyjdzie w naszej rozmowie. I rozmawiają ze sobą takim bardzo specyficznym językiem, prawda? No, oprócz tego, że irlandzkim, to też specyficznym irlandzkim.
Tak. Tam się pojawia trochę takich regionalizmów, trochę slangu. Jest to przemieszane z odrobiną nawiązań też do literatury i z taką tradycją snucia opowieści, właśnie jak sobie czytaliśmy to przed dzisiejszym spotkaniem, Kama powiedziała, ci dwaj to są poeci przemocy. I to jest strzał w dziesiątkę.
I pięknie, w ogóle pięknie snują tę opowieść i ja bardzo lubię te retrospekcje, bardzo zawsze lubiłam retrospekcje i takie cofanie się w czasie i przebitki i to jest, w pewnym momencie nawet pamiętam, że czytałam i nie do końca wiedziałam, w którym momencie co się dzieje, bo to jest takie płynne, ale potem oczywiście jakaś drobna rzecz nam podpowiada, w którym jesteśmy w momencie. Także...
Tak. I zresztą sposób, w jaki książka jest złożona, nie pomaga tutaj, nie ułatwia tego, bo to jest wszystko jednym ciągiem, nie są wyróżnione dialogi, nie jest wyróżniona narracja. Skaczemy, raz jesteśmy w porcie, raz jesteśmy gdzieś w Irlandii, raz jesteśmy w Maroku.
I tak było w oryginale i pamiętam nasze rozmowy na ten temat, czy to zachowujemy, czy przechodzimy do polskiego zapisu, czy powiedzmy bliżej polskiego zapisu będziemy chcieli być, czy zostawiamy tak jak jest, postanowiliśmy zostawić tak jak jest, że ten tekst płynie, bo uważaliśmy, że taki był zamiar autora, prawda?
Tak. I ja jestem też zawsze za tym, żeby jeśli coś jest celowym zabiegiem, a żeby to zachować. To jest trochę wygląda jak poemat, trochę brzmi jak taka gawęda. Faktycznie jakby zwracam uwagę na to, co ludzie mówią i piszą i faktycznie wiele osób się odbiło od tego, jak to jest zrobione i faktycznie nie czyta się tego łatwo. Jednocześnie słuchałem, a jeszcze z rok temu dało się posłuchać w ogóle tej książki w całości albo jakimś długim fragmencie na Spotify'u, czytanym przez samego Barego, on zrobił audiobooka. Czy ktoś go poprosił o zrobienie audiobooka i to słychać, że to wszystko jest tak, jak miało być. To nie jest i to jest to był mój cel, to był nasz cel, żeby to wszystko zachować i jak najwierniej. No i żeby zachować też te gawędziarskość, irlandzkość, żeby różniło się to, jak mówią Moss i Charlie, od tego, jak mówią Anglicy i nieanglicy, którzy się tam pojawiają. I tak dalej. Ja tutaj...
Tak jak mówisz, wam się udało, głównie wam, bo ja się tylko trochę wtrącałam. O tym wtrącaniu się moim może potem opowiem, bo to było zabawne i ciekawe może dla naszych czytelników, czytelniczek. A teraz powiedzcie może, dziewczyny, zwrócę się do dziewczyn, bo są tu dziewczyny wśród nas, kobiety. Co, jak dla was ta książka, co wam się podobało, co wam się nie podobało w Nocnym promie?
Ja może zacznę, bo to ja naciskałam, żebyśmy wreszcie zrobili spotkanie o promie. No miałam nadzieję, że sobie ją odświeżę szczerze, bo czytałam ją zaraz przy premierze. To jedna z tych nielicznych pauz, które czytałam od razu jak wyszły, bo bardzo byłam nią zainteresowana, nawet chciałam w oryginale ją kupować, potem się okazało, że będziesz ją wydawać, więc czekałam na przykład. Szczerze mało pamiętam, ale pamiętam, co mnie wtedy tak zachwyciło, bo też jest to jedna z moich ulubionych pauz, a myślę, że jestem, tak jak przynajmniej czytam o pauzowych książkach, to chyba w mniejszości, ani to chyba jesteśmy, bo nie wiem, jak tam się prom sprzedaje, ale wydaje mi się, że to nie jest jedna z bardziej popularnych książek, też mniej ją widać i opinie ma zbiera różne, może właśnie z tych powodów, o których mówiliście. No mi się podoba bardzo, głównie z tego powodu, o którym ty powiedziałaś na samym początku, że dla mnie to jest taka książka o przemijaniu, o godzeniu się z życiem, z rzeczywistością, jakimś rozliczeniu, mimo że wiadomo, bohaterowie są gangsterami, no i ten język też często jest gangsterski, pełen przekleństw, różnych tam slangów i tak dalej, to równocześnie ta książka ma bardzo poetyckie, piękne fragmenty, które mnie urzekły. No ale dla mnie to jest taka książka właśnie o godzeniu się z życiem, o godzeniu się z tym, co jest, o odchodzeniu i rozliczaniu. Ja bardzo lubię takie książki i tutaj ta forma taka właśnie połączenie właśnie tych elementów gangstersko, nieprzyjemno, ćpania i tam takich, wiecie, klimatów, tych handlarzy, kontaktów i tak dalej, z taką nostalgią, z rozmyślaniem, z jakimiś takimi refleksjami o życiu. No bardzo, bardzo mi się to podobało. Mimo że nie jest to faktycznie może najłatwiejsze w odbiorze, to czytało mi się to świetnie, bo jest to świetnie napisane i fenomenalnie w takim razie świetnie przetłumaczone, bo naprawdę się to czytało, Łukasz, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. To pamiętam. Odświeżyłam sobie tuż przed spotkaniem moją ulubioną scenę, którą myślę, że większość z Was jest ulubiona, czyli scena w barze, która jest po prostu majstersztykiem. Czytałam ją po prostu jak, wiecie, scenę z thrillera, myślę, że wszyscy, jak scenę z thrillera. Tak, to jest taka jedna z tych, mimo że mówię fabuły, wiecie, po 2 latach czytania, wiadomo, zacierają się różne rzeczy, no to ta scena to jest jedna z takich scen w ogóle, myślę, książkowych, które mi utkwiły w pamięci bardzo. To myślę, że to bardzo, naprawdę bardzo lubię tą książkę. I teraz właśnie jak sobie jeszcze odświeżyłam tą scenę i tam troszeczkę ją na czytniku przeklikałam książkę, jakieś tam fragmentów szukając, myślę, że jeszcze bardziej ją doceniam po tym czasie, bo naprawdę dużo mi zostało z takiego ogólnego, takich ogólnych odczuć po niej. No a wiadomo, że to dla mnie to jest wyznacznik naprawdę dobrej literatury, jak zostaje długo w głowie, nie? I mało pauzowa jest ta książka, mi się wydaje. To znaczy, że, czy nie tak, może nie, że mało pauzowa, wiem, Anita, nie lubisz, jak tak ktoś gada, że mało pauzy, dużo pauzy. Nie, może nie, że mało pauzowa, ale że, ja nie czytałam wszystkich oczywiście książek, ale chyba taka właśnie typowo o przemijaniu, jest troszkę inny, jakoś nie widzę podobnej książki w pauzie do niej, jeśli chodzi też o tak tematykę i o... Nie wiem, poprawcie mnie, może się mylę, nie czytałam wszystkiego.
Ciężko mi powiedzieć, bo ja mam wrażenie, że jestem osobą, która widzi przemijanie wszędzie, więc jakbyś mnie zapytała, to w każdej książce pauzy znalazłabym przemijanie i to, co mnie właśnie porwało, czy porwało za serce, zazwyczaj, jak później to analizuję, to właśnie było przemijanie. Na przykład we wspomnianym pierwszym bandziorze scena ostatnia, kiedy ona sobie wyobraża, że biegnie do tego syna i tak naprawdę też chodzi o przemijanie, prawda? Nie chcę teraz wchodzić w inną książkę, natomiast nie wiem, były też takie głosy, że na przykład okładka nie jest pauzowa, czego też zawsze powtarzam, że ja nie rozumiem, bo zawsze dlatego dobieram takie okładki, że sądzę, że są pauzowe, więc tutaj nie jestem dobrym rozmówcą, tak jak Aniu powiedziałaś zresztą, że nawet nie tyle, że nie lubię takiego mówienia o tym, czy jest pauzowe, czy nie, ile nie umiem się do tego odnieść, bo dla mnie każda jest pauzowa, ale jeżeli ktoś z Was ma też takie spostrzeżenia, to bardzo mnie to zaciekawiło i nie wiem, dla mnie była strasznie wzruszająca ta książka, co druga scena była dla mnie wzruszająca, naprawdę. I ta córka, i to, te ich romanse, ich zdrady, ich lojalność też wobec siebie, tak naprawdę ta przyjaźń, która trwała tyle lat, dla mnie była bardzo poruszająca. No dobrze, ale to cieszę się, że tutaj mamy fanki. Tak, znaczy generalnie, znaczy fankę na razie jedną. Generalnie faktycznie, Aniu, tak jak mówisz, nie jest to bestseller pauzy. Są książki, które się gorzej sprzedały, więc ona się tak plasuje troszeczkę po środku. Ale myślę, że nie jest to łatwa książka, nie? Jest tam ani właśnie w czytaniu, ani w historii.
No ta forma też jest troszkę taka, tak jak sami mówiliście, trochę eksperymentalna, trochę poemat, trochę czyta się to jak dramat, prawda? Więc to też myślę, że jest forma, która nie sprzyja super popularności, tak? No bo nie płynie się przez tą książkę może. Więc...
I wymaga też skupienia właśnie przez te zmiany
planu. Tak, przez te przeskoki.
Przez wszystko, tak. No dobrze, a ktoś jeszcze? Druga Ania może?
No ja skończyłam czytać 10 minut temu, znaczy za 10, szósta u mnie, za 10, siódma u was. Strasznie się spieszyłam, żeby skończyć i jeszcze nie mam takiego ugruntowanego zdania i niestety czytałam ją tak poszatkowaną, bez spokoju. I bardzo się skupiłam na tej warstwie językowej. Znaczy ja nie miałam problemu, żeby się zorientować, gdzie to jest. Tak, bardziej to było może trudne przy tych retrospekcjach tej córki, ale nie miałam z tym problemu. Ja się bardziej skupiłam właśnie na tym języku, bo no, ja się cały czas zastanawiałam, jak Łukasz to tłumaczył. I tam jedno było słowo, teraz nie pamiętam, które mnie zdziwiło, dlaczego takie, ale najbardziej to mnie zdziwiła szuszwola, bo nie znałam tego słowa wcześniej. A słowo crusty to jest u mnie słowem na porządku dziennym, ponieważ ja mieszkam w Portugalii, może Łukasz nie wie, tu mamy po prostu crusty do wypęku. I to jest bardzo często używane słowo przez wszystkich Anglików. Anglików też jest dużo, tylko cały czas gdzieś idą.
Ale to na przykład jesteś obeznana z tym słowem, a ja na przykład nie, widzisz, czyli za rzadko bywam w Portugalii, taki wniosek.
Ja się nauczyłam od Anglików tego słowa, bo oni używają. Po polsku nie ma fajnego określenia, prawda? Po niemiecku jest fajne, po angielsku jest, a po polsku jakoś nigdy nie wiedziałam jak. I ta szuszwola mnie strasznie zaskoczyła, bo nigdy nie słyszałam tego słowa wcześniej. Sobie nawet wyszukałam, co to za słowo później, żeby poszerzyć mój słownik. Więc ja cały czas obserwowałam, co tu się dzieje z tym językiem, co mnie bardzo to interesowało. Ja jakoś nie odebrałam tego, że to jest takie, podkreśla tą irlandzkość, bo dla mnie irlandzkość była podkreślona przez te miejsca i te elfy, które tam się przewijały. W tym języku ja tego tak nie widziałam jakoś, nie wiem, może też za mało znam te różnice, znaczy, no nie wiem, w jaki sposób to w polskiej wersji można by widzieć. A sama treść, no to ja w ogóle nie wiedziałam, w co wchodzę, jak zaczęłam czytać, prawda? Nie wiedziałam, że to będzie o gangsterach. Zaczęłam czytać, jakichś dwóch starszych panów sobie tam siedzi, gada. I jak tam w początku tego pierwszego crusty wzięli w obroty, to się trochę zdziwiłam. I dopiero zaczęło mi się to stopniowo objawiać, o co będzie chodzić. Więc ja nawet jeszcze nie wiem zupełnie, o czym ta książka dla mnie jest. W moją wrażliwość nie trafiła. To nie będzie na pewno moja ulubiona pauza. W przeciwieństwie do Ani. Ja wolę te skandynawskie bardziej klimaty. Akurat ostatnio czytałam Utonęłą, to była moja trzecia woman i tu jestem totalnie zachwycona. Bardziej ten, ale bardzo lubię taki język, jak jest w tej książce, znowu taki dosadny, więc jeszcze muszę posłuchać, co wy powiecie i będzie mi się to tutaj układać.
Okej, okay. Właśnie a propos Szuszwola, to był właśnie ten fragment, który może nie tyle zakwestionowałam, ile zaczęłam drążyć, dlaczego Łukasz właśnie użył tego słowa i miałam wątpliwość, czy powinno to słowo zostać, czy nie. Ostatecznie zostało, uważam, że bardzo to była słuszna decyzja i Łukasz mnie przekonał do tego, żeby tak właśnie zostawić. Łukaszu, powiesz nam dwa słowa na temat tego?
Ja powiem przede wszystkim, udało się i dziękuję. Jak to właściwie odpowiedzieć? Musiałbym się znaleźć znowu w głowie tego Łukasza, który się wtedy łamał nad tym, jak to przełożyć. Mówię, to nie jest język Mirandy July, to nie jest język Otessy Moszwek, który właściwie sam wychodzi spod palców. To jest język, który wydaje się, że powinien sam wychodzić spod palców, ale kiedy się to przekłada na polski, to się zaczynają schody. To jest jakoś samo w sobie irlandzkie? Nie. Ja, że tak powiem, chciałem, żeby to się stało irlandzkie w takim znaczeniu, że niech to będzie język regionu jakiegoś. Niech to będzie jakiś wariant, który jest inny od głównego nurtu, który jest inny od tego, co nam powie, nie wiem, chłopak z Brighton czy ktokolwiek. I to jest poznanizm, takie określenie z Gwary Wielkopolskiej, która jest na tyle bogata, że mi tutaj dobrą bazę zapewniła. Szukałem czegoś takiego, co będzie po prostu brzmiało właśnie potocznie, co będzie brzmiało barwnie. No, faktycznie nie mamy w polskim tego określenia, nie mamy tych crusties tak dużo, to znaczy mamy ich, ale nie w języku. Bo nie chciałem, żeby to były brudasy, co faktycznie pamiętam z lat 90. czy wczesnych 2000. Jak się mówiło na wszystkich punków, Rastafarian, metali i tak dalej. Ale niech to będzie coś, jak to powiedzieć, z biglem. I niech to będzie część jakiegoś, jakiejś takiej większej całości, jakiejś takiej, jakiegoś takiego istniejącego, żyjącego języka, powiedzmy, nie literackiego, a gdzieś obok.
A czy ktoś z was znał to słowo? Zapytam, przepraszam, poszło, się wtrąciłam. Ktoś z was zna to słowo, bo ja na przykład nie znam tego słowa w ogóle. Ania mówi, że też sobie sprawdzała.
Ja znałam, bo już trochę lat mieszkam w Wielkopolsce, więc już wola już przyjęłam, znałam.
I tak się rzeczywiście mówi? Nie słyszymy cię.
Tak, na co dzień może nie, ale czasem faktycznie, no na przykład moja teściowa, wiem, że czasem tak powie, że o, taki szuszwol, coś tam, nie? Więc jakby... No, gdzieś tam się to słowo używa, tak, że jakby ja czytając w ogóle jakby, wiecie, dopiero w posłowiu, tak, bo pamiętam, że na końcu jest posłowie Łukasz twoje, to tam mówię, ojejku, faktycznie to jest poznańskie słowo, nie, więc tak, było mi znajome i w ogóle jakby nie zauważyłam, że pasowało mi tam bardzo dobrze.
Super, no czyli cele osiągnięte, tak?
Tak. Tak, i cieszy mnie to bardzo. To jest właściwie, ja nie pamiętam, jak trafiłem na to słowo, ja je faktycznie słyszałem wcześniej i chyba też po tym, jak je rozpoznałem w jakimś takim słowniczku, to stwierdziłem, o, to może być to. I za tym poszedłem i tego się trzymałem. Tłumaczenie w dobie internetu też wpada się w niesamowite czarne dziury. I ja nie tylko siedziałem właśnie w słownikach gwarowych, chodziłem w Google'ach po ulicach Korku, żeby się zorientować, jak w ogóle wygląda ta brama, pod którą się spotykają Morris i Cynthia i tak dalej. Na mapach, w słownikach, na Wikipedii się spędza dużo czasu. Trudno to potem odtworzyć, ale jest zawsze nadzieja, że to tworzy spójną całość.
Takie szukanie miejsc jest fajne, bo wiem, że jak ostatnio w kategoriach wydawców Świat i Czas trochę płynie inaczej, więc może nie tak niedawno, no, ale rozmawiałam z Miłką Jankowską na temat Londynu i Londynu Davida Shelleya, który tłumaczyła i mówiła mi, że znalazła, że ona sobie googlowała ten pub, w którym ta książka się dzieje i no tak, i tak właśnie tłumacze mówią, że chodzą sobie po mapach i po internecie, a czasem nawet fizycznie gdzieś chodzą i jeżdżą w te prawdziwe miejsca, bo to im ułatwia może pracę, inspiruje ich, tak jak mówił Łukasz. No dobrze, czy ktoś jeszcze coś może nam powie o swoich wrażeniach?
Ja jestem dopiero w 60%.
Tak.
Dlatego, że wyobraźcie sobie, że moją książkę przejął mąż, to znaczy on zaczął czytać ją pierwszy i przełamał blokadę swoją czytelniczą, także bardzo dawno nie czytał, no, głównie ze względu na brak czasu, ale pewnie by się znalazł ten czas, tylko jakoś tak no, nie miał chyba motywacji i nie bardzo chciał ją zwrócić, więc jak już on ją skończył, to dopiero ja zaczęłam, ale nam się podoba. Ja trochę właśnie czytałam opis, to myślałam sobie, że chyba mi się nie spodoba, ale jednak tak. Bardzo mnie poruszyła scena, gdzieś tam na świeżo jestem, może żeby nie spoilerować, nie będę podawać szczegółów, ale ta scena z córką w samochodzie, nie? Taka bardzo poruszająca, emocjonalna i myślę, że już się nie mogę doczekać, co będzie dalej, bo jeszcze nie wiem, ale chciałam was posłuchać, mimo że nie skończyłam jeszcze, to chciałam posłuchać. Jakoś tak tą irlandzkość czuję, jak ją czytam, bardzo. Tak, ten klimat irlandzki się wkręciłam czytając.
I męża też wkręciła ta opowieść, ta rozmowa, dialog z nimi?
Tak, tak, tak. No właśnie byłam zaszokowana, bo gdzieś miał parę takich jakichś niedawno startów z jakąś książką, gdzieś tam nie skończył, a teraz właśnie jak byliśmy nawet na urlopie, to bywało tak, że mieliśmy gdzieś iść, a on mówił, czekaj, jeszcze tylko doczytam do końca, nie? I faktycznie jest tak, że trzeba gdzieś z uważnością czytać, bo też czasami się łapię na tym, że wracam do tego, o kogo tu chodzi, co się dzieje, nie? Te zmiany takie bywają, że czasem trudno się połapać, więc to trzeba mieć pewnie taki moment, nie, żeby móc uważnie przeczytać.
Ale autor chyba chce, żebyśmy się tak gubili, bo potem jak odnajdujemy to miejsce i już wiemy, gdzie jesteśmy i co się wydarzyło, to jest niesamowite. Tam był ten fragment z tatuażem, który też mnie tak zmylił w ogóle. O co chodzi? W którym jesteśmy momencie? Co to jest za kobieta? Czy to jest jakaś druga kobieta? Jaki tatuaż? Czy taki sam? O co chodzi? Bardzo, bardzo to było, bardzo to było fajne. Ale a propos męskich i kobiecych książek, wiecie też, że to jest kolejna rzecz, której nie lubię takich podziałów, ale faktycznie mam wrażenie, że więcej mężczyzn czyta Nocny Promno Tangeru niż kobiet i jest więcej fanów mężczyzn, więc widać odnajdują, nie wiem, może męską przyjaźń, może męską jakąś taką solidarność, lojalność właśnie u tych dwóch gangsterów, którzy przeszli przez życie razem i może to jakoś do mężczyzn trafia w inny sposób niż do kobiet, nie wiem, ale faktycznie wiele osób i wielu mężczyzn, szczególnie o Beryn i też oczywiście o Davidzie Vanie pisze do mnie, że no, że oczywiście Louis też, tylko że inna grupa, ale często właśnie mężczyźni piszą, że Ivan, szczególnie w Legendzie i Nocny Prom do Tangeru, Kevin Barry, to jest coś, co jakoś szczególnie ich dotknęło. No cieszę się, to mamy kolejnego czytelnika tutaj w pauzowym gronie. Proszę pozdrowić męża. Fajnie.
Zdrowia, dzięki.
Może ktoś jeszcze coś nam powie?
Ja chciałam dodać do tego klimatu irlandzkiego. Jak ja mówiłam, dla mnie on jest bardzo budowany przez te wszystkie wtręty o tej pogodzie, o tym chodzeniu przy murze blisko, o tych krajobrazach, o wietrze, o elfach, ale też jest bardzo fajnie zbudowany ten klimat Andaluzji. Ta pogoda, ta postać tej Karimy, te wróble, to całe słońce. Akurat trochę znam ten region, też to potrafiłam sobie tak to wyobrazić. Nawet nie wyobrazić, tylko widziałam, że on dobrze oddał ten klimat. No i w ogóle cały ten klimat tych crusties, tych szuszwol, nie wiem, jak jest liczba mnoga, szuszwol chyba. Tak to tu wygląda, oni tak z tymi psami chodzą w tych dredach, tacy brudni, sprzedają to, co tam gdzieś w tym swoim lesie uplotą przez zimę, potem wychodzą to sprzedać i próbują coś tam zarobić. Ten gościu, który tam temu psu to wino na tym spodeczku podsunął, dokładnie jeden do jeden ten sam klimat tutaj, więc bardzo mi się podobało, jak to jest odmalowane, że bo tego Maroka jest jakby troszeczkę mniej jednak, ale tam między Andaluzją i tą Irlandią, tak dwa odmienne regiony, a jednak dobrze oddane, więc także się zastanawiałam, na ile autor ma jakieś tam doświadczenia też z tego regionu, czy zna, czy obserwował, skąd on tak wpadł na ten pomysł w ogóle napisania historii właśnie w tym terminalu promowym.
Nie pamiętam, jak to było, że wpadł akurat na tę historię, natomiast wiem, że mieszkał tam. I na pewno jakby doświadczał takich miejsc, takiej pogody i tego, co tam opisuje, tak? To, bo o tym mówił w wywiadzie, był taki bardzo, bardzo fajny wywiad na festiwalu Konrada. Jeszcze oczywiście zdalnie odbył się ten festiwal, to był 2020 rok właśnie, ale Kevin Barry tam dużo mówił o tej książce. Także na pewno tak, oglądał, siedział tam i myślę, że doskonale zna ten, ten port.
Ja z kolei pamiętam drugą część tej historii. On mianowicie wspominał chyba w tym samym wywiadzie, że z młodości kojarzy jakieś takie kroniki policyjne, w których się non-stop właśnie przewijały historie ludzi szmuglujących haszysz i inne narkotyki właśnie z południa do Irlandii.
I mówił też, że pamiętam, nie wiem czy w tym wywiadzie, czy w jakimś innym, że, no, że te postaci są wzorowane na tych, może nie tyle na prawdziwych ludziach, tylko że na tym, jak sobie wyobraża tych prawdziwych ludzi, których właśnie obserwował w takich miejscach, trochę podejrzanych, takich mrocznych, tak. A jeżeli chodzi o końcówkę, nie wiem, czy powinniśmy tutaj, bo Sabinie zaraz też możemy zaspoilerować, ale to tylko zapytam tak neutralnie, czy spodziewaliście się takiego zakończenia? Nie wiem, Łukaszu, czy ty się spodziewałeś? Ja się spodziewałam innego, nie będziemy może wnikać w szczegóły.
A jednocześnie zupełnie się tego nie spodziewałem, jak to się kończy i wydaje mi się to zupełnie spójne. To było takie, takie zaskoczenie, to jest, ale taki zwrot, zupełnie jakby zasłużony. Jakby autor na niego zapracował zdecydowanie, mam wrażenie. I i to jest, nie wiem, trudno mi sobie teraz wyobrazić, że dzieje się coś innego.
Czyli dobre zakończenie, jak się trudno wyobrazić sobie coś innego, to tak, zdecydowanie. A Aniu, jedna czy druga Aniu, spodziewałyście się, że to tak się zamknie, czy nie?
Ja nie wiem, czy nie pamiętam, że to się spodziewałam, ale bo też jest taka książka, co, no nie wiem, no, znaczy chcesz wiedzieć, wiadomo, co będzie dalej, no zawsze się czyta książkę, ale też sobie myślisz, że co by się dalej nie działo, to też ta fabuła, nie, a czy też to też tak, bo dla samego, powiedzmy, też obcowania z tym językiem, z tym wszystkim. No, tak jak Łukasz powiedział, no jakby wydaje się, że nie mogło być innego zakończenia, tak? Że jest właśnie tak, jak być powinno, tak myślę. Czy się spodziewałam? Nie, chyba nie.
Ja to się w ogóle niczego nie spodziewałam, bo się spieszyłam, jak czytałam. Ale nie oczekiwałam, że będą jakieś fajerwerki na końcu, jakiś zwrot akcji, bo to nie pasowało do tej narracji. I dla mnie siłą tej książki nie jest to, że ta fabuła tutaj musi mieć jakieś zwroty i że tu jest jakiś punkt kulminacyjny, co się wydarzy, tylko tu chodzi o coś innego. Więc ja oczekiwałam, że ona po prostu tak sobie popłynie do końca, aż dopłynie do tego portu i ale no jak mówię, tak strasznie szybko to czytałam, że ja będę musiała ten ostatni rozdział jeszcze raz przeczytać.
Ja pamiętam, jak głowiłam się nad tym, co napisać na okładce i myślę sobie, no tak jak zacznę promować tę książkę, że dwóch facetów siedzi i gada całą noc, to tak może być mało ciekawie, a tak naprawdę całe ich życie jest opowiedziane przez tą całą noc i no mnie niesamowicie ta książka wciągnęła. Jedna z tych, które jak zaczęłam, to czytałam do końca i nie mogłam się oderwać. Naprawdę, no, jedna z moich ulubionych, więc właściwie nie wiem, co mam powiedzieć, bo będę w kółko mówić, że jest to jedna z moich ulubionych i że jest wspaniała i że jest fantastycznie napisana i skonstruowana i wymyślona i że lubię lubię tych gangsterów, pomimo tego, że zrobili tyle złego w życiu, ale są tacy fajni i że tak mi się podoba, że się przyjaźnili tak bardzo, że byli lojalni wobec siebie, że dalej się przyjaźnią pomimo różnych zawieruch życiowych, które przecież nie są bez znaczenia. Także no kompletnie jestem nieobiektywna, jeżeli chodzi o Nocny Prom do Tangeru, zupełnie. I w sumie przydałby się ktoś, kto by powiedział, że mu się strasznie nie podobała ta książka, bo wtedy mamy zawsze najciekawsze dyskusje. Być może tą osobą była Sylwia, która niestety dzisiaj nie dotarła. Nie wiem, czy jej się podobało, czy nie. Zapytam ją potem na grupie.
Jak z nią w sobotę chwilę gadałam, pytałam, czy już czyta, to mówiła, że dopiero zaczęła i że na razie jej się podoba. Tylko tyle wiem.
No, może ja powiem, że mi się nie podobała i strasznie mnie ta książka wymęczyła i w ogóle to jakby to nie były zupełnie moje klimaty. Także no, mi się nie podobała.
Ale co wymęczyło? Wymęczył język, czy wymęczyła...
Tak, wymęczył mnie w ogóle język, forma tej książki, jakby taki chaos, że jakby nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje tam. No, nie podeszła mi niestety.
No dobrze, to mamy jeden głos na nie. Dobrze, zawsze lubię takie rozmowy, kiedy komuś się podoba, a komuś nie, bo zawsze są ciekawsze. No właśnie, tutaj Aniu wspominałaś wcześniej o tym, że niektórym się, znaczy, że na Instagramie czy tam na Bookstagramach, jak się czytało tej książce, to były bardzo mieszane recenzje, tak? Bo właśnie niektórym zupełnie ta forma nie podeszła i jak się gubili, to im się to nie podobało. Kwestia pewnie indywidualna, kto lubi się gubić, a kto nie.
No u mnie tak trochę inaczej, bo forma tak, ale sama treść to nie jest taka jakaś moja treść. Więc ja nie jestem taka, że jestem zachwycona, też nie, że nie podobało mi się, ale tak jak mówiłam, to nie jest jakaś moja ulubiona, bo no jakoś tak bez zachwytu, ale może jeszcze muszę trochę sobie to przemyśleć. Ale jeszcze inna myśl mi też przyszła, jak czytałam, pod koniec to ja się zastanawiałam, czy tam się nie okaże, że Maurice i Charlie to jest jedna i ta sama osoba. Takie miałam myśli, że jakoś takiego twistu się obawiałam trochę, bo wolałabym, żeby nie, ale tak przeszło mi przez głowę.
Też pamiętam taką myśl. To też tak.
Zwłaszcza w kwestii tego ojcostwa, tej Dilly i tej sytuacji w tym psychiatryku, jak oni wylądowali w tym samym pokoju i ona przyszła i mówi, no nie, to nie jest możliwe, że wy jesteście dwóch głupków w tym samym pokoju. I wtedy takie myśli mi troszkę przyszły, że może to jest taki twist, że się potem okaże, że on ma jakiś, nie wiem, nie, że on ma schizofrenię czy rozdwojenie jaźni, tylko że po prostu taki plot twist, że ten autor w dwóch postaciach pokazywał jedną.
No bo oni są tak naprawdę bardzo podobni do siebie, tak? Także nie, też się cieszę, że ich było dwóch, zdecydowanie. Zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o formę, to rozumiem, że taką formę, ale treść utonęła i wtedy było już super, Aniu.
Tak, tak, bo ja lubię takie różne formy ciekawsze, nie lubię jak jest tak nudno i konwencjonalnie, ale i bardzo mi się podobał ten język, bo lubię taki dosadny i bardzo mi się podobało, jaki repertuar różnych określeń tutaj Łukasz miał. Od wywłoki po, nie wiem, no różne fajne, że nie powtarzały się jedne te same. Zakładam, że w oryginale też były różne słowa, więc na pewno miałeś strasznie dużo roboty z wymyślaniem tych wszystkich różnych wywłok i niewywłok i cip i dziwek i nie wiem, co tam wszystko było. Więc to mi się bardzo podobało. Ja się po prostu za bardzo może na tym skupiałam, bo no, w ogóle mnie to interesuje. Zasady zawsze bardzo język i sposób tłumaczenia, no i potem czasami to treść mi nawet umyka.
No to jest, książka ma 200, niecałe 220 stron, ale myślę, Paszu, że jedno z większych wyzwań, czy nie, dla ciebie?
Zdecydowanie. Ja bym powiedział, że napracowałem się nad nią tyle samo, co nad moim rokiem relaksu i odpoczynku, tylko w trochę inny sposób, bo to było naprawdę łamanie sobie głowy, chociaż na szczęście muszę przyznać, o ile też ja zawsze myślę o tych przykładach jako o o wspólnym dziele moim i Kamy, bo to jest naprawdę zawsze żywa dyskusja że to myślę, że jednocześnie się męczyłem, ale doszedłem tutaj do takiego punktu, w którym już nie rozmawialiśmy tak dużo o poprawkach, a bardziej o tym, jakby to mogło lepiej brzmieć. Zresztą Barry był też w ogóle jednym z autorów, których tłumaczyłem do niepoprawnej mnogości. A jeśli się nie mylę, to było najkrótsze z tych opowiadań i to, nad którym spędziłem najwięcej czasu, zdecydowanie.
Tak, no on naprawdę wymaga tego, zdecydowanie tego wymaga. I pamiętam, że jak rozmawiałam z wami, z tobą i z Kamą w trakcie pracy, to mówiliście, że czytacie sobie fragmenty na głos, żeby słyszeć, żeby też mieć słyszeć to, tak, jak oni rozmawiają i czy to brzmi. I że pamiętam, że było bardzo dużo pracy, a dla niewtajemniczonych powiem, że mój sposób pracy z Kamą i z Łukaszem jest taki, że czytam tekst już po wszystkim. Zazwyczaj jest tak, że odbieram tekst od tłumacza czy tłumaczki, potem przekazuję do redakcji, później przeglądam, czy czytam po redakcji, przed redakcją, na różnych etapach, a tutaj jest takie, zawsze mówię team buchalscy, to jest jakby jedność dla mnie, w związku z tym po prostu dostaję już ten tekst gotowy po redakcji Kamy. Także tak naprawdę, tak jak mówisz, Łukaszu, to jest wasze wspólne dzieło, w tym sensie, że no, pracujecie od początku do końca tak naprawdę nad tym, tak? I ten końcowy efekt, nikt tam nie ingeruje w to, nie ma obcego redaktora, który by w to wchodził i potem wam poprawiał jakieś, no przecinki powiedzmy korekta poprawia, tak? Ale większych rzeczy nikt nie poprawia i nie zmienia po was. Ja się wtrąciłam z szuszwolem tylko, ale to był jedyny raz i szybko się zamknęłam.
Tak, ja też pamiętam dlaczego, bo to słowo też było w pewnych momentach używane jako jakieś takie obraźliwe, rasistowskie, ale myślę, że ostatecznie się broni bardziej w tym kontekście takiej barwnej gwary podwórkowej, tak to nazwijmy. I tak powiem, że to jest duży luksus pracować w ten sposób, ale jednocześnie jest to ta sytuacja, gdzie ja po wszystkim nie wiem, co jest moją zasługą, co jest zasługą Kamy. To jest super praca.
I dlatego w każda kolejna książka, teraz para Buchalskich pracuje nad kolejną Otessą, nową Otessą Moszwek, która się ukaże w przyszłym roku. No dlatego razem pracujecie i dlatego ja proszę, żebyście razem pracowali, bo mi to strasznie pasuje. Także super, bardzo, bardzo lubię pracę z Kamą i z Łukaszem i myślę, że jeszcze będzie wiele okazji ku temu, mam nadzieję, żeby głowić się nad kolejnymi szuszwalami i innymi szczegółami w naszych wspólnych książkach. No dobrze, czy jeszcze może ktoś coś chciałby powiedzieć? Czy kończymy powoli?
Ja mam jeszcze jedno pytanie dla Łukasza. Co było dla ciebie trudniejsze w tłumaczeniu, te dialogi, czy bardziej te takie trochę podpoetyckie opisy, bo tam są też takie różne dosyć poetyckie porównania i metafory. I tak się zastanawiałam, bo to trzeba też balansować między tym językiem a tym drugim, ale zastanawiam się, co było dla ciebie trudniejsze.
Statycznie chyba powiedziałbym, że że ta narracja, że ta właśnie metaforyka, że ta poezja jednak dialogi są bardziej poszatkowane i też jak się je właśnie czyta na głos, to słychać, czy to brzmi jakby ktoś mówił, czy nie brzmi jakby ktoś mówił, ale już do metafory potrzeba namysłu. Ja pamiętam, że jest tu ten taki fragment gdzieś na początku, na samym początku o tym gęstym powietrzu i tym świetle i ten cały opis tego portu. To był chyba taki pierwszy hamulec, na którym się faktycznie zatrzymałem i coś najpierw napisałem, potem zacząłem się zastanawiać, w jakim to jest języku i tak dalej.
A ja chciałam powiedzieć to, bo Anita, ty powiedziałaś, że jest ta książka wzruszająca tam i tak dalej, no ale ta książka momentami jest prześmieszna, tak? To jest według mnie też jej gigantyczna właśnie zaleta, że jest po prostu te ich dialogi, no momentami są nawet, zaznaczyłam sobie, słuchajcie, bo to też jest na samym początku, jak w ogóle jest ten z tym szuszwolem pojawia się to słowo w ogóle, że tam, jak jest po hiszpańsku szuszwol, szuszwole zagaduje Charlie, kudłate bydlaki, nie? I tam nie czepiałbym się, Morris, gdyby nie fakt, że te chuje wynalazły całą koncepcję szuszwola, ponieważ mają ku temu pogodę, Charlie. Leżą wciągnięci na piaszczystych, czarnych plażach pośród tych wszystkich psów i dziewczyn. No doskonałe to jest po prostu. Ja pamiętam, że no, śmiałam się w głos, jak to czytałam, tak? Jakby koncepcja szuszwola, że te chuje wynalazły całą koncepcję szuszwola. No doskonałe.
Ja przy tym fragmencie tylko sobie pomyślałam, indeed, mam to przed oczami, dokładnie to samo tutaj.
Jak dobrze trafione, jak dobrze opisane.
No jeszcze zapomnij, no wtedy siedzą przed Lidlem z tymi wszystkimi psami i z tymi karteluszkami wypisami zbieram na prom.
No widzisz, to ty masz w ogóle anioł, po prostu na żywo wszystko, na żywo. Ale tak, to jest słuszna uwaga, ja już też zapomniałam o tym, jak bardzo... To było śmieszne momentami, absolutnie tak. No więc też w sumie w krótkiej książce tak dużo emocji, prawda? Tak dużo właśnie wachlarz, wszystkie emocje, które mogłyby być, to tam są w tej książce.
No, tak, wydaje się, że... bo też tak jak mówisz, o życiu opowiada całym, tak? O całym życiu tych bohaterów z cieniami ogromnymi, no i blaskami też, tak? Więc jakby no i do śmiechu, i do płaczu, jak to w życiu.
Jak najbardziej. Może powinnyśmy zakończyć tam takim romantycznym akcentem.
Ale ja mam jeszcze jedno pytanie do Anity.
Tak. Aniu, słuchaj.
Chciałam zapytać, czemu na okładce te litery są kolorowe?
Taki był oryginał. To jest oryginalna okładka irlandzka. Także tutaj jedyny mój wkład to były ten zadruk. Oczywiście tutaj wzięłam panów z przodu i z tyłu jest prom, także to były moja kreatywność, natomiast cała reszta to jest wszystko oryginalna okładka, która taka była i no, dla mnie to też bardzo pasowało, bo to jest taki tanger taki jest kolorowy i tak jakoś bardzo mi to pasowało. Oni z kolei tutaj stoją tak jakby w jakiejś jaskini.
Tak. Ja myślałam, że to zachód słońca jest, ale wiesz, ja nie mam książki, ja mam tylko Kindle.
Zachód słońca też może być w sumie i cienie padają, więc różne rzeczy
tak,
tak, ale wydawała mi się też ta okładka naprawdę piękna, strasznie mi się ona spodobała i właściwie w momencie, kiedy kupowałam prawa, to już wiedziałam, że będę chciała zrobić tę okładkę, bo czasem są takie książki, gdzie się waham, gdzie nie jestem pewna, rozważam, albo wiem od razu, że chcę własną okładkę, że wiem od razu, że po prostu ta oryginalna kompletnie mi się nie podoba, nie pasuje do koncepcji i tak dalej. Teraz właśnie jest taki przykład, będzie w przyszłym roku nowa powieść Marie Aubert i są dwie poprzednie książki, które mają bardzo podobne do siebie okładki, zresztą zrobione przez tego samego grafika norweskiego. A nowa powieść ma kompletnie inną okładkę oryginalną, zupełnie nie pasującą do tamtych dwóch. I właśnie z agentem teraz na targach w Warszawie rozmawiałam na ten temat, że będę chciała zrobić trzecią okładkę, która będzie bardziej przypominała tamte dwie. I to jest właśnie przykład tego, że pokazał mi agent okładkę tej nowej powieści i ja od razu wiedziałam, że nie chcę takiej okładki, że absolutnie nie pasuje zupełnie do niczego. No a tutaj wiedziałam właśnie odwrotnie, że będę chciała, nawet jeżeli będzie droga ta okładka, a zazwyczaj one są znacznie droższe od polskich okładek, też ze względu na przelicznik euro, na podatki, które się płaci i tak dalej, wiedziałam, że będę chciała zrobić tę okładkę, bo jest, uważam, rewelacyjna i świetnie pasuje. Jak dla mnie świetnie pasuje do książki.
Ja na takim nocnym promieniu byłam, ale sobie wyobraziłam, że to oświetlenie promu, że taka noc, ta czerń to noc, a te kolory to takie światła.
Światło.
Takie ja miałam skojarzenia.
No. Różne można mieć skojarzenia i właśnie to jest też dlatego takie piękne, tak? Tutaj też wydaje mi się, że woda, w wodzie się odbija, tak? Te budynki się odbijają w wodzie, bo tutaj jest tak jakby odbicie. No, super, świetna jest ta okładka dla mnie i bardzo fajna. No dobrze. Słuchajcie, to co? Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Zaraz nas rozłączę z Facebooka i z nagrywania. Jeszcze sobie może chwilę porozmawiamy o kolejnym spotkaniu w takim już gronie offline, że tak powiem. Natomiast chciałam bardzo podziękować Łukaszu, że do nas dołączyłeś, że poświęciłeś nam czas, że opowiedziałeś o tej swojej pracy. I no, mam nadzieję, że się jeszcze będziemy spotykać, bo pewnie będą kolejne nasze wspólne książki do omówienia i że może też z Kamą się uda dołączyć przy okazji kolejnych wspólnych projektów. A na razie pracujcie dzielnie nad Otessą.
Tak, tak jest. I no ta przyszłoroczna premiera będzie ciekawa. Już zapowiadam.
Tak, to prawda. Inna, będzie inna też. Bardzo jestem ciekawa, jak się sprawdzi, ale już więcej nie zdradzajmy. Bardzo Wam dziękuję wszystkim. Wszystkiego dobrego. Rozłączam i zaraz wracam do Was.